Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner.
Polskie Radio 1030 Chicago, polskieradio.com. Po małej przerwie wraca ulubiony program naszych słuchaczy, czyli Poradnik Sukces, spotkanie z panią Elżbietą Baumgartner. Witam panią Elżbietę, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze i witam naszych słuchaczy po dłuższej przerwie.
Nasi słuchacze dzwonili, nasi słuchacze pytali, pisali, bardzo chcieli właśnie powrotu, więc my wracamy z nową datą emisji. Będziemy z panią Elą co tydzień w sobotę przed południem, więc zapraszamy wszystkich słuchaczy do właśnie wysłuchania naszej audycji na żywo w soboty przed południem, a później oczywiście na stronie polskieradio.com. Przechodzimy jak zawsze do problemów, do pytań naszych słuchaczy. Omówimy dzisiaj problemy, jakie mogą wyniknąć wskutek drugiego małżeństwa, a zaczniemy naszą audycji od problemu emerytki, której bank nie chce dać pożyczki na dom. I tutaj mamy pytanie od pani Barbary. Gdzie mogę złożyć skargę na bank za dyskryminację? Bank odmówił mi udzielenia pożyczki na dom, mimo tego, że mam regularną emeryturę.
Pani Barbaro, skargę na banki możemy składać w Federal Reserve, czyli w Banku Rezerw Federalnych. Można to zrobić elektronicznie, na witrynie tej organizacji, ale ja mam takie pytanie, za co jest pani dyskryminowana? Czy za wiek, czy za polskie pochodzenie? Bo pozwolę sobie przypuścić, że pani ma po prostu zbyt mały dochód, żeby pozwolić sobie na zakup domu i bank pani pożyczki odmówi. Nie dlatego, że pani ma swoje lata, nie dlatego, że jest pani Polką, tylko dlatego, że nie dopina się chyba pani budżet, bo powiem, bank da pożyczkę, jeżeli spłata tej pożyczki i utrzymanie domu nie przekracza 1/3 dochodu miesięcznego. Więc proszę sobie policzyć, pani Barbara, ile wynosiłaby spłata pożyczki plus podatek gruntowy od domu plus ubezpieczenie domu. Więc pani sobie te trzy czynniki podsumuje i tę sumę proszę przemnożyć przez 3. I taką emeryturę pani powinna mieć, żeby bank dał pani pożyczkę na dom. A przypuszczam, że ta kwota, którą pani by uzyskała, znacznie przekracza maksimum Social Security, bo Social Security nie jest nieograniczenie duże, prawda? Tam maksymalna emerytura wynosi coś $3000. I nawet gdy ma się to maksimum, czasami na dom nie można sobie pozwolić. Także proszę sobie przeliczyć albo spokojnie porozmawiać z kimś z banku, żeby wyjaśnił, jakie są pani możliwości finansowe.
Kolejne pytanie od pana Henryka. Pan Henryk zamierza ożenić się po raz drugi. Jest w dojrzałym wieku, ma dzieci z pierwszego małżeństwa, jego przyszła żona też. Obydwoje zgodzili się prowadzić oddzielne finanse i pozostały po nich majątek przekazać swoim dzieciom. W Stanach obydwoje mają swoje sprawy uregulowane, ale pan Henryk ma mieszkanie w Polsce, które chce zostawić po śmierci swojej córce. W Polsce przepisy są inne i po jego śmierci żona pominięta w testamencie ma prawo do zachówku. Pan Henryk myśli, żeby w Polsce spisać intercyzę majątkową. Jak sprawić, żeby mieszkanie dostało się córce, a nie dzieciom drugiej żony?
No nie jestem prawnikiem i szczególnie słabo się znam na przepisach polskich, ale trochę poszperałam po internecie i wyczytałam, że intercyza małżeńska nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe w Polsce. Dlatego, że celem intercyzy jest wyłącznie ukształtowanie relacji majątkowej małżonków za ich życia, a nie po. I w związku z tym, że zapisy intercyzy nie wpłyną na dziedziczenie przez żonę majątku po zmarłym mężu, to jeżeli w takim przypadku, jeżeli podstawą dziedziczenia byłby testament, to ta intercyza nie ma wpływu na uprawnienia współmałżonka. Wobec tego raczej należałoby udać się do prawnika i spisać w Polsce stosowną umowę notarialną, na mocy której żona zrzekłaby się prawa do majątku po panu, pan zrzekłby się prawa do majątku po żonie. I w ten sposób każda ze stron ma możliwość zabezpieczenia dzieci z poprzedniego związku. Także odsyłam pana do polskiego prawnika.
Tutaj jeszcze słyszeliśmy coś o tym zachowku. Co to takiego, pani Eluje, jeżeli mogłaby pani nam tutaj wyjaśnić?
Tak, to jest taki kuriozalny dla nas przepis, dla nas Amerykanów, ale w prawie polskim zachowek to jest takie uprawnienie, taki rodzaj substytutu spadku. Bo jeżeli spadkobierca ustawowy został pominięty w testamencie, to może domagać się w sądzie swojego udziału na mocy zachowku i ten udział jest równy połowie wartości majątku, który by zgodnie z ustawą odziedziczył. I jeśli spadkobierca ustawowy uprawniony do zachowku jest stale niezdolny do pracy albo jest małoletni, to ma prawo żądać zachowku nie w wysokości połowy swojego udziału, ale w wysokości 2/3 przysługującego mu z ustawy udziału spadkowego. I ten zachowek nie należy się wszystkim, on się należy zstępnym, a zstępni to dzieci, wnuki, prawnuki. Zachowek należy się małżonkowi i rodzicom spadkodawcy.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Halina. Mam konto w polskim banku, gdzie wpływa moja polska emerytura z ZUS. Zastanawiam się, kto i jak będzie miał dostęp do tych pieniędzy po mojej śmierci. Co zrobić, żeby dzieci nie miały z tym kłopotu?
Więc wypłata pieniędzy z konta zmarłej osoby jest możliwa w dwóch okolicznościach. Albo po zakończeniu postępowania spadkowego, albo bezpośrednio po śmierci, bez postępowania spadkowego, ale na mocy dyspozycji na wypadek śmierci. I podobnie jest w Stanach Zjednoczonych też. Więc żeby nasi najbliżsi mieli dostęp do konta po naszej śmierci, to najprościej wskazać ich jako beneficjentów tego konta. I to zarówno w Polsce, jak i w Stanach. I w Polsce nazywa się to dyspozycją wkładem na wypadek śmierci. Pani Halino, dyspozycja wkładem na wypadek śmierci. I to jest rozwiązanie dla pani, jeśli chodzi o to konto w polskim banku. Wstawia pani swoje dzieci jako beneficjentów i te dzieci po pani śmierci zgłaszają z aktem zgonu i mają dostęp do środków. W Stanach natomiast jest podobnie, ale nazywa się to beneficiary designation. I sugeruję, żeby nasi wszyscy słuchacze mieli uporządkowane te sprawy i swoje konta bankowe, inwestycyjne, żeby były opatrzone tą klauzulą, dlatego że zaniedbanie wyznaczenia beneficjenta konta może oznaczać dla naszych bliskich dużo kłopotu, dlatego że będą musieli udać się do amerykańskiego albo polskiego sądu, zależnie od tego, gdzie majątek jest ulokowany.
A przed nami kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Dostanę od mamy w Polsce darowiznę, około 100 tysięcy złotych. Pieniądze nie są mi teraz potrzebne. Jak je zainwestować w Polsce pod moim imieniem, tak aby jak najbardziej uniknąć opłat i podatków? Rozważam plan emerytalny i tutaj jest taki plan IKE oraz IKZE. Co pani o tym myśli?
No, pani Halino, przede wszystkim pieniążki nie muszą pozostać w Polsce. Może pani je sprowadzić do Stanów Zjednoczonych i tutaj je dowolnie zainwestować. Od tej darowizny nie zapłaci pani żadnych podatków ani w Stanach, ani w Polsce. W Polsce tylko ją trzeba zgłosić do skarbówki. Teraz pani pyta o konto emerytalne. IKE to jest indywidualne konto emerytalne. Tam niestety dużo wpłacić nie można, bo tylko 3 razy średnie wynagrodzenie, to jest gdzieś około 17 tysięcy złotych, a pani ma do zagospodarowania znacznie więcej, bo 100 tysięcy, ale można część pieniążków tak zagospodarować i jeżeli zatrzyma pani to konto przez 5 lat albo dłużej, to uniknie pani podatków od narosłego zysku. Więc co ja bym zrobiła? Otworzyłabym właśnie to konto IKE w domu maklerskim polskim i tam kupiłabym zagraniczne ETF-y, czyli Exchange Traded Funds, ETF-y inwestujące w jakiś indeks akcji. Dużo jest instytucji, które pani w tym pomogą. Jest dom maklerski mBank, jest dom maklerski BOŚ i tak dalej. Teraz dlaczego ETF-y? To są fundusze podążające za indeksami, jakimiś indeksami jakiejś giełdy pani sobie wybierze. I te fundusze zarobią tyle, ile przyrośnie dany segment giełdy i do tego mają niskie koszty. Tutaj te koszty mogą wynieść 1,5% od aktywnych funduszy, a od ETF-ów to może być 0,2 czy 0,3%. Także warto się tym zainteresować. Odsyłam Panią do swojego artykułu na witrynie Poradnik Sukces. I tam jest artykuł Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. W okienku szukaj, można wstawić strategię czy coś takiego i ten artykuł się pojawi.
Kolejne pytanie nadesłał pan Janusz. Mam w Polsce mieszkanie, z którego korzystamy z żoną w lecie, a które poza tym stoi puste. Ktoś mi powiedział, że muszę je tutaj zadeklarować w amerykańskim urzędzie podatkowym. Jak to zrobić?
Nie, panie Januszu. Mieszkania, które stoi puste, pan nie deklaruje do urzędu podatkowego, dlatego że IRS, tak samo jak i nasza skarbówka polska, jest zainteresowany tylko przychodem z mieszkania. Jeżeli to mieszkanie jest wynajmowane, albo są zainteresowane zyskiem po sprzedaży tego mieszkania. I tak w Stanach, jak i w Polsce. Jeżeli pan nie pobiera czynszu, jeżeli pan tego mieszkania nie sprzedał, to nie ma pan co deklarować.
Kolejne pytanie mamy od pana Kazimierza. Emeryt z USA powraca do Polski na stałe z amerykańską emeryturą. Jakie ma ubezpieczenie? W Polsce nie ma wypracowanej emerytury.
Jakie ubezpieczenie? No, Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego, że jeżeli pan skieruje wypłatę emerytury Social Security na konto w Banku Polskim, to zostanie pan automatycznie ubezpieczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pan i pana małżonka. Oczywiście to kosztuje. To kosztuje 9% od emerytury. Do tego też bank bardzo chętnie potrąci panu zaliczki podatkowe, ale odsyłam do swojej książki Emerytura reemigranta w Polsce. Jeżeli, no tak, bo pan wraca do Polski, to Emerytura reemigranta w Polsce. Tam pan znajdzie wszystko wyjaśnione bardzo dokładnie.
Pytanie od pani Olgi. Mieszkam w stanie Nowy Jork i jestem na disability. Ile mogę zarobić, żeby nie stracić ubezpieczenia Medicaid?
No tak, włączyłam komputer i poszukałam. To wszystko można znaleźć na internecie i wyczytałam, że od początku 2023 roku w Nowym Jorku uchwalono Medicaid Expansion, czyli rozszerzenie ubezpieczenia Medicaid. Zwiększono limity dochodów i stanu posiadania dla osób starszych i niepełnosprawnych. I ile wynoszą te liczby? Od 1 stycznia tego roku limit wzrósł z $934 do $1677 na osobę indywidualną i nawet do kwoty $2268 na parę małżeńską. Również beneficjenci Medicaid mogą mieć więcej zasobów i ten limit zasobów od 1 stycznia tego roku wzrósł prawie dwukrotnie, czyli teraz wynosi 30 tysięcy dolarów na osobę fizyczną, a na parę nawet 40 821 dolarów. Także to są stosunkowo znaczne kwoty. Przepisy się zmieniają, zaznaczam, więc radzę udać się z dalszymi pytaniami do Biura Pomocy Społecznej.
A my przechodzimy do pytania od pana Romana. Minimalna emerytura w Polsce wynosi teraz 1588 zł, a mi naliczono tylko 600. Czy powinienem się od tej decyzji odwołać?
Panie Romanie, może powinien się pan odwołać, ale ja przypuszczam, że pan się po prostu do minimalnej emerytury nie kwalifikuje, dlatego że żeby dostał pan podwyższenie emerytury do kwoty minimalnej, to pan musi mieć co najmniej 25 lat jako mężczyzna, bo kobiety 20 lat, okresów składkowych i nieskładkowych. Poza tym musi pan mieszkać w Polsce, a pan mieszka w Nowym Jorku. I poza tym to jest taki zasiłek dla biednych, że tak powiem. I dostają go osoby, które nie mają żadnego innego zaopatrzenia emerytalno-rentowego, przekraczającego tę kwotę podwyższenia. Czyli jeżeli ktoś ma polską emeryturę wojskową, oprócz tego ZUS-u, emeryturę policyjną, emeryturę kapitałową, rolniczą czy zagraniczną, jak nasz Social Security, to wtedy ta emerytura minimalna się nie należy.
Pytanie od pani Tosi. Mam 66 lat, pracowałam w USA tylko 6 lat. Wiem, że mogłabym dostać łączoną emeryturę, ale byłaby ona groszowa, więc się o nią nie ubiegam. Złożyłam wniosek o rentę małżeńską Social Security i byłam zdziwiona, gdy urzędnik zażądał informacji o zatrudnieniu w Polsce. Minęły już ponad 2 miesiące, a decyzji ciągle nie ma. Nie rozumiem dlaczego.
Dlatego, pani Tosiu, że administracja Social Security ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie świadczenia, do jakich pani jest uprawniona. A pani może być uprawniona do dwóch świadczeń. Jedno to jest pani własna emerytura, a drugie to jest renta małżeńska. Wobec tego Social Security nalicza i jedną, i drugą. A skoro, żeby naliczyć wysokość pani własnej emerytury, oni muszą się skontaktować z ZUS-em, żeby potwierdzić liczbę lat pracy i to no, czasami trwa kilka miesięcy.
I na koniec mamy pytanie od pana Ryszarda, powiązane z naszym apelem. Jestem obywatelem, mieszkam na stałe w USA i pobieram amerykańską emeryturę. W Polsce przepracowałem 4 lata plus 2 lata służby wojskowej. Noszę się z zamiarem złożenia wniosku o polską emeryturę. Zdaję sobie sprawę, że będzie to niewielka kwota. Proszę o potwierdzenie, że redukcja WEP mnie nie dotyczy, ponieważ mam zaliczone 41 lat pracy w USA, z czego 38 lat substantial earnings. Dodam, że żona pobiera rentę w wysokości połowy mojej emerytury. Z wdzięcznością za Pani ekspertyzy finansowo-ekonomiczne. Pozdrawiam. PS, świetny artykuł w Monitorze na temat ubezpieczenia na życie.
Ha, bardzo dziękuję Panie Ryszardzie za miłe słowa. Zawsze się miło słucha. Teraz potwierdzam. Potwierdzam, że redukcja WEP, czyli Windfall Elimination Provision, nie dotyczy osób, które mają 30 lat albo więcej z tak zwanymi znaczącymi zarobkami. I do tej kategorii pan się zalicza, wobec tego nie będzie pana emerytura zredukowana. Teraz można troszkę więcej przeczytać o tym w broszurze Windfall Elimination Provision, którą można znaleźć na sieci. Jak się wystuka w Google Windfall Elimination Provision, można dodać PDF, to się tę emeryturę, to się tę broszurę znajdzie. Znacznie więcej informacji jest w mojej książce WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków. A przy okazji, panie redaktorze, chyba wspomnimy o apelu, o podpisywanie petycji w sprawie zniesienia WEP, prawda?
Oczywiście.
No więc właśnie. Dowiedzą się Państwo o tym, jak to zrobić, jak znaleźć tę petycję, gdzie ją posłać, w witrynie organizacji PASI, Polsko-Amerykańska Strategiczna Inicjatywa. Trzeba się udać do joinpasi.org, joinpasi.org. Tam warto nacisnąć na zakładkę akcja. Również pełne informacje znajdą Państwo na pierwszej stronie mojej witryny poradnika Sukces. Serdecznie zachęcam wszystkich z Państwa, żebyście podpisywali petycję i słali listy do swoich polityków w Waszyngtonie, dlatego że czeka na zatwierdzenie ustawa, która eliminuje WEP, Windfall Elimination Provision. Ta ustawa nazywa się Social Security Fairness Act. Czeka ona w senackiej podkomisji i Polonia i wszyscy pokrzywdzeni powinni domagać się zniesienia tego niesłusznego przepisu.
A w naszym programie dzisiaj to już wszystko. Program Poradnik Sukces w soboty przepołudniem na naszej antenie oraz powtórki naszych programów na stronie polskieradio.com. Z tego miejsca jak zawsze zachęcamy do odwiedzania strony poradniksukces.com, czyli strony pani Elżbiety. Pani Elu, ja dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner.